Ubiegłą środę odeszliśmy od kazania na górze, ale mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze, o czym było ostatnio. Mieliśmy ostatnio omawiany 6 werset, mianowicie błogosławieni pragnący i pragnący sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Szczęśliwi łaknący i pragnący sprawiedliwości w innym przekładzie, bo oni będą nasyceni. No i ogólnie rzecz biorąc mówiliśmy, jak bardzo ważne jest, aby mieć pragnienie właściwych rzeczy. Bo są takie apetyty, które nigdy nie zostaną zaspokojone przez Boga. Jak ktoś pragnie rzeczy, które są niezgodne z wolą Bożą, to Bóg ich nie będzie zaspokajał. Tak jak małe dziecko, jak mama robi obiad, dziecko pragnie akurat te słodycze. To, co mamusia poda słodycze, masz się nasyć tymi słodyczami? Nie! Jak przyjdzie mamusia, tak pragnę tego obiadu, który szykujesz. No to jest szansa, że mamusia jeszcze dołoży nawet trochę, żeby już naprawdę się nasyć. Ojciec w niebie ma określone pragnienia, jeśli chodzi o ten świat. Pragnie, żeby ludzie tu na ziemi żyli w sprawiedliwości, żeby Jego sprawiedliwość była tutaj obecna. Bo przecież Królestwo Boże to nie napój i pokarm, jak czytamy w liście do Rzymian, ale sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Królestwa Bożego chce, żeby ono się objawiało w ludzkich sercach. Chcę, żebyśmy się modlili, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Chcę tego. I gdy widzi, że my mamy takie pragnienia, to te pragnienia zaspokaja. Tacy, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, będą nasyceni. Tacy są szczęśliwi, bo mogą być pewni, że skoro ich pragnienia się zgadzają z Bożym pragnieniem, to sam Bóg będzie nasycał ich życie. A teraz będziemy omawiać następne błogosławieństwo, które wypowiedział Pan Jezus do uczniów swoich. Przy okazji też inni słuchali tego, jak wiemy. Mianowicie werset 7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Szczęśliwi, litościwi, bo oni litości doznają. W grecko-polskim Nowym Testamencie jest powiedziane. Właśnie spróbujemy troszkę wniknąć razem, o co chodziło Panu Jezusowi, gdy to błogosławieństwo wypowiadał. Spróbujemy zrozumieć, o jaki rodzaj miłosierdzia chodzi, a potem mam nadzieję, że się będziemy modlić zgodnie z tym, co powiemy, co zrozumiemy i może nawet w tej modlitwie będziemy okazywać właśnie to miłosierdzie w stosunku do różnych osób i prosić Boga o to, żeby je objawił. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od przybliżenia sobie pewnej ilustracji ewangelicznej, która pomoże nam uchwycić istotę tego miłosierdzia, o którym mówił Pan Jezus. Mam na uwadze Ewangelię Mateusza, rozdział 12. I tutaj była ta historia, gdy uczniowie z Panem Jezusem szli przez pola. No przeczytajmy. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A On rzekł: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. No więc spróbujmy wyłuskać tutaj tę główną myśl, którą Pan próbował tym nieprzychylnym faryzeuszom wyjaśnić. Więc czego według zakonu nie wolno było robić w sabat? Nie wolno było pracować, tak? To było oczywiste. A co w istocie robili uczniowie, idąc z Jezusem wśród zbóż? Brali te kłosy, no bo może jeszcze uściślimy, nie wolno było pracować, ale faryzeusze sobie to rozpoznali, że jak oni biorą kłosy i pocierają, wydobywają ziarno z tych kłosów, no to oni wykonują pracę. A przecież nie wolno było wykonywać w sabat pracy. Więc co w istocie robili uczniowie, no, idąc z Jezusem wśród zbóż? Pracę wykonywali? Nie, oni potrzebowali pojeść, bo byli głodni i tylko dlatego te kłosy wyłuskiwali, brali ziarno i gryźli. Nie wiem, czy kiedyś robiliście coś takiego. Ja na wsi mieszkałem, to nieraz sobie tak właśnie zajadałem. Świeże kłosy, jeszcze takie nie całkiem strogo twardych, by nie dał rady, nie? Ale takie młode kłosy, bardzo przyjemne to wyglądało. Widać, że jak gdyby, no tutaj jest jakby niezrozumienie istoty tego, co ci uczniowie robili w rzeczywistości. Czego według zakonu nie wolno było robić z chlebami pokładnymi, o których wspomniał Pan Jezus, mówiąc o Dawidzie? Czego nie wolno było? Chleby pokładne były wyłożone na takim specjalnym stole w przybytku. One tam leżały, kapłani co jakiś czas je zmieniali i nie wolno było nikomu tych chlebów zjadać poza kapłanami. Kapłani, jak chleby wyleżały swoje, oni brali je i mogli je zjadać i wykładali następne świeże chleby. I wolno było jeść tylko kapłanom, pozostałym ludziom nie można było ich jeść. To jest oczywiste, nie? A co w istocie zrobił Dawid i ci, którzy z nim byli? Zjedli. Ale jak zjedli? Że oni po prostu sobie przyszli i mówili, a tu leżą sobie chleby, sobie pojemy, bo tam w sklepie niech będziemy kupować, bo za drogo, a tutaj mamy za darmo w świątyni i sobie zjemy. To było w takiej sytuacji? Nie. Gdyby mogli byli zjeść gdzieś indziej chleb, to by przecież nie przyszli do świątyni. Po prostu nigdzie indziej nie było, a oni byli bardzo głodni i potrzebowali się poratować, jakoś przeżyć. Jeszcze jedno pytanie związane z tym tekstem. No wiadomo było, że zakon zakazywał wykonywania w sabat jakiejkolwiek pracy. A jak wyglądała normalna praca kapłanów? Co kapłani robili? Co oni na co dzień robili? Co robili w sabat w takim razie? Normalnie składali ofiary, nie? A co robili w sabat? Też składali ofiary. Ludzie przychodzili, żeby załatwić swoje problemy z grzechem. Ktoś potrzebował złożyć ofiarę czym prędzej, ponieważ zgrzeszył, chciał uporządkować swoje relacje z Bogiem, więc potrzebowali usługi kapłanów, którzy tam zabijali zwierzę, składali te ofiary, spalali i tak dalej. Więc co kapłani robili w sabat? Skoro ich pracą na co dzień było składanie ofiar, to co w sabat robili? Pracowali. Pracowali. Ale czy to była taka praca, że nie chciało mi się w piątek robić i w środę, no to ja sobie zrobię to w sabat, mówi kapłani. Nie, to była konieczność w tym wypadku. To nie była normalna praca. Więc, jakby podsumowując, uczniowie, Dawid i jego żołnierze, oni byli bardzo głodni i dlatego mogli zjeść i gdyby im odmówić dostępu do uczniom, do ziaren, które właśnie brali z tych kłosów, albo do chlebów pokładnych, w przypadku Dawida, to byłoby to wielce nielitościwe. No nie? Gdyby stanął kapłan w drzwiach i powiedział, nie wejdziesz, Dawidzie, tutaj, bo to są chleby pokładne, święte, nie możesz iść i umieraj sobie, ale cię nie wpuszczę, To, co było, to byłoby wielce niemiłościwe. Gdyby Pan Jezus spojrzał na uczniów, jak oni tam między w tych polach zaczęli sobie te płoski drogi tam, żeby dziubać, powiedział, proszę to zostawić, nie wolno, bo jest sabat, nie wolno, rób tego, to co by Pan Jezus w stosunku do swoich uczniów zrobił? By się okazał wielką nielitościwość, zasadniczość, która nie miałaby żadnego uzasadnienia tak naprawdę. Ludzie składający ofiary w świątyni byli w wielkiej potrzebie duchowej. Po to przychodzili. Przecież nie przychodzili na rekonesans, żeby się zabawić. Przychodzili, bo im ciążył grzech, bo mieli różne problemy. Chcieli uporządkować sprawę z Bogiem. Odesłanie ich bez uwolnienia od winy byłoby nielitościwe. Gdyby kapłan powiedział, wiesz, dzisiaj jest sabat, proszę iść, przyjdź tu w piątek. On mówi, ale to ja się w międzyczasie powieszę, bo ja nie przeżyję tej presji. Ja muszę uporządkować swoje życie z Bogiem. Nie? Odesłanie go byłoby nielitościwe. I dlatego Pan Jezus w tym naszym tekście, który żeśmy przeczytali, powiedział, i gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Czyli i uczniowie rwący kłosy, i Dawid, i kapłan wykonujący pracę w sabat, wszyscy są niewinni w świetle Słowa Bożego, w świetle litości Bożej, miłosierdzia Bożego. Chociaż według litery wszystkim można zarzucić. I uczniom, i Dawidowi, no i samu kapłanu można było zarzucić nieprzestrzeganie zakonu. Chwytamy myśl? Pan Jezus w ten sposób chciał im pokazać, że u Niego, i On jest Panem sabatu. Nie człowiek jest dla sabatu, tylko sabat jest dla człowieka. To nie wolno tego odwracać. To jest, On jest Panem sabatu. On decyduje, co jest złe, a co nie jest złamaniem sabatu, co nie jest złamaniem sabatu. Weźmy inne miejsce biblijne, gdzie pojawia się myśl o miłosierdziu. Łukasza, 6 rozdział, 35 werset i 36. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Czy tutaj też pojawia się to samo słowo, pojawia się to wezwanie do tego, że wolą Bożą jest, aby uczniowie Pana byli miłosierni, żeby mieli takie dobrotliwe serce, takie życzliwe nastawienie dla wszystkich. Bo On, Bóg, jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. My mamy w sobie coś takiego, żebyśmy zaraz, jak ktoś tam nam podpada, to już stajemy się bardzo zasadniczy i wszystko do kreski i ani kroku dalej. A Ojciec w niebie, jak wiemy, no nie jest tak, że jak deszcz pada, to ten pobożny rolnik się pomodlił, to mu deszcz ładnie pada, a ten bez coś stał, piwo pił i klął pod sklepem, to u niego sucho po prostu wszystko. Nie. Ten, co stoi pod kioskiem i klnie, patrzy, a tam deszcz tak samo mu pada i też mu rośnie zboże. Dlaczego, by można było powiedzieć? Czemu Bóg tak robi, nie? Bo Bóg jest miłosierny, jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. Jeden dziękuje Bogu za wszystko, a drugi nawet nie podziękuje. Ale co, Bóg już od razu jednego błogosławi, a drugiemu nic figę pokazuje? Nie. Nawet, a gdyby tak w zborze zrobił, skoro ja się pomodlił głośno na nabożeństwie, pięknie podziękował, błogosławiony, a kto się nie pomodli, stał pod górkę. To co by było? Byśmy byli zadowoleni z tego? Mówimy, o Boże, dzięki Ci za to, że Ty nas tak nie rozliczasz. Że jesteś, nawet jak my niewdzięczni, zapomnimy podziękować, że od razu tak z nami nie robisz. W relacjach z ludźmi bywa tak czasem, że coś dla kogoś zrobiliśmy i tak się napinamy wewnętrznie, czy nam podziękuje. Nie? Podziękuje, czy nie podziękuje? Nie podziękował. No, to ostatni raz mu pomógł. Ostatni raz mu to dał. Tak jest, taka jest nadludzka natura. A Bóg, gdyby tak zrobił, a On nam wszystko daje, chociaż my jesteśmy niewdzięczni, chociaż czasem jesteśmy źli. I tutaj jest właśnie ta myśl, żebyśmy wzorowali się na Bogu, żebyśmy zaczynali nabierać takiego stosunku do innych ludzi, jaki widzimy w Bogu Ojcu. Bo On jest miłosierny dla ludzi bardzo rozmaitych, że On nie jest aż taki szczegółowy, że coś źle zrobiłem, to już od razu nie mam Jego miłosierdzia. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, trzeci werset i niżej, czytamy tak. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. I tutaj widać, że działanie łaski Bożej w naszym życiu, w życiu Efezjan w pierwszej kolejności, ale także nas tu, o nas też można to powiedzieć, nie było wcale jakieś uprzednie nasze dobre zachowanie, że my najpierw, żeśmy sobie jakoś zaskarbili na tę łaskę Bożą, że zwróciliśmy uwagę, żeśmy zdobyli przychylność Bożą i dlatego Bóg okazał nam miłosierdzie i łaskę. Wcale tak nie było. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, nie patrzył na to, jacy byliśmy. Nie rozliczał nas i w miłości swojej, którą nas umiłował, ożywił wraz z Chrystusem. Czyli zrobił coś, na co w ogóle nie zasługiwaliśmy. Zrobił coś, co nie musiał wcale robić, bo byliśmy źli, zasługiwaliśmy na karę. Na pewno nie zasługiwaliśmy na to, żeby nam pomóc. A jaka jest nasza natura? Patrzymy, no czy warto mu pomóc? Czy on jakoś posłał jakiś sygnał, który miałby spowodować we mnie życzliwość, pomoc i tak dalej? Czemu ja mam mu pomagać? A jeśli jeszcze do tego ktoś nam okazał w przeszłości nieprzychylność i tak dalej, no to już my w ogóle nie czujemy się w żaden sposób zobowiązani do tego, żeby pomagać. Żeby no, coś zrobić dla drugiego człowieka. Patrzcie, jak tutaj Pan Jezus chce przestawić nasz sposób myślenia. To, co nam się wydaje, że jest jak najbardziej prawidłowe. No bo jest taka prawidłowość, że będziesz miłował brata, przyjaciela, a będziesz nienawidził wroga. Nie? To w zakonie był. Taka jest jakby no, logika ludzkiego działania. Jesteśmy życzliwi, lubimy go, radę? No lubimy go. No to dajemy mu, pomagamy mu i tak dalej. A tego nie lubimy. No to mu nie pomógł, bo on nam nigdy nie pomógł, on nawet jeszcze nas obgadał, więc po prostu tyle. I nawet potrafimy to uzasadnić, nawet wyrzutów sumienia nie mamy, że tak postępujemy. A Pan Jezus chce przestawić nasze myślenie, że zobaczcie, byliśmy z natury dziećmi gniewu, żyliśmy w grzechu, w pożądliwościach. Z Bogiem nie mieliśmy, w żaden sposób nie byliśmy przez swoje postępowanie, jeśli tak można powiedzieć, zachętą dla miłości Bożej, dla objawienia miłości Bożej, łaski Bożej w naszym życiu. Raczej wręcz odwrotnie. Normalnie, po ludzku rzecz biorąc, Bóg powinien nam przywalić za to, co żeśmy zrobili. Ale On jest tak bogaty w miłosierdzie, że nas ożywił i dał nam nowe życie. Bardzo ważną informację znajdujemy o samym Panu Jezusie, gdy otwieramy list do Hebrajczyków, drugi rozdział. Powiedziane tutaj tak. Dlatego, drugi rozdział, 17 werset. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. W tych słowach kryje się Ta myśl o takim zasmakowaniu ludzkiego losu przez Pana Jezusa, które rodzi zrozumienie, wyrozumiałość, współczucie do ludzi. Bo taka jest prawda, zwróćmy uwagę, że jeśli ktoś cierpiał głód, to potrafi zrozumieć drugiego człowieka, który jest głodny. Mówi się, syty głodnego nie zrozumie. Jeśli ktoś miał w przeszłości jakieś doświadczenie, to gdy spotyka drugiego, który ma teraz takie doświadczenie, może go zrozumieć. Kto szamotał się kiedyś z nałogiem, sam się szamotał, ten nie będzie pochopnie potępiał nałogowca, tylko będzie okazywał mu miłosierdzie, okazywał mu zrozumienie, okazywał mu współczucie. Kto stał kiedyś na drodze z zepsutym samochodem, machał i ludzie przejeżdżali, ten sam teraz nie przejedzie obok kogoś, kto jest w takiej potrzebie. Nie powie, ha, 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 ja kiedyś tak, też tak stałem, machałem, nikt mi się nie zatrzymał i do gazu pojechał dalej. Nie. Jeśli naprawdę wie, przeżył coś takiego, jak to jest, jak człowiek stoi, tutaj popsuło się zimno, gil już na nosa nie stoi, zimno, a tu przejeżdżają, nie chcą się zatrzymać, jaka to jest przykrość, to on, jak już tego doświadczył, to jak zobaczy kogoś w potrzebie, natychmiast się zatrzyma, ponieważ już zna to uczucie. O Jezusie jest powiedziane, że on dlatego się musiał upodobnić we wszystkim do braci, aby mógł zostać, i to jest to słowo, miłosierny, czyli tym właśnie takim, który czuwa się, który rozumie, który ma życzliwość, ma otwartość, ma litość, ma serdeczność w sercu w stosunku do innych ludzi. I tutaj mi się ciśnie oczywiście podobieństwo o miłosiernym Samarytaninie. Pamiętamy to podobieństwo. Ale może sobie przypomnijmy, ja nie wiem, czy my w zborze kiedyś żeśmy tutaj czytali, przynajmniej w tej kaplicy nie pamiętam, żebyśmy czytali. 10 rozdział, nie mam tego do wyświetlenia, tego tym bardziej zachęcam do otwierania Biblii. 10 rozdział Ewangelii Łukasza. I tutaj czytamy od 30 wersetu tak. A Jezus, nawiązując do tego, że pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Ulitował się. To jest właśnie ta postawa, o której dzisiaj rozmawiamy. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Oto postawa, którą Bóg chce zobaczyć w naszych sercach. Kapłan zajęty swoimi tam, swoją służbą, swoimi wielkimi duchowymi sprawami, nie okazał litości. Człowiek leży, jest w potrzebie, ale gdzie on? Oczywiście mógł zaraz to wytłumaczyć, że ma jako kapłan, nie może się dotknąć do jakiegoś tam nieczystego, kto wie, co ten robił, może to pogani, albo co. No, on się nie może z dnia nie czyścić, bo ma służbę. Lewita oczywiście podobnie. Każdy ma oczywiście jakieś wytłumaczenie. Ale ten Samarytanin, ten miał coś w sobie, co nie pozwoliło mu pojechać dalej. Zajął się. I tu Pan Jezus użył tego podobieństwa, żeby pokazać, jak naprawdę mamy traktować drugiego człowieka, jaki mamy mieć stosunek. I kto jest naprawdę naszym bliźnim? Ten, kto właśnie okazuje taką życzliwość, taką litość. Słowo Boże też daje nam poważne ostrzeżenie w związku z tym. Jest powiedziane w liście Jakuba 2,13. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Czyli, że postawa miłosierdzia, litości, tego współczucia w sercu człowieka, ona tak się podoba Bogu, że gdy Bóg ją zobaczy w nas, to choćby normalnie na nas jakiś tam nie wiadomo jaki sąd miał ciążyć, to po prostu zmienia naszą pozycję w oczach Bożych. Tak jesteśmy mile widziani. Błogosławieni miłosierni, albo oni miłosierdzie dostąpią. Kto nie okaże miłosierdzia, ten będzie miał sąd bez miłosierdzia. A kto z nas może się ostać, jeżeli by nas miał spotkać sąd bez miłosierdzia? Więc jakby podsumowując, powiedzmy to bardzo wyraźnie, że Panu w tym błogosławieństwie nie chodzi jedynie o zwykłe uczucie sympatii do innych ludzi, współczucia dla danej osoby. Chodzi o coś więcej. Nie chodzi tylko o jakieś ubolewanie z powodu tego, że ktoś ma kłopoty. To słowo, które tutaj występuje, ono znaczy umiejętność takiego wczucia się w położenie drugiego człowieka, żeby móc patrzeć jego oczami, czuć jego sercem, myśleć jego rozumem. Po prostu tak się wczuć w skórę, wejść w skórę drugiego człowieka, żeby tak po prostu współczuć. Nie jest to jakiś zwykły emocjonalny przypływ litości i współczucia, że oj, zobaczyłem go i tak mi tak trochę serce ruszyło i tak mi się przykro zrobiło i tak chwilowo, ale wystarczy, że mi się zmieni pole widzenia i ja już od razu zapomnę o tym człowieku, bo już zobaczyłem coś innego, już się śmieję, a tam przed chwilą taki byłem wzruszony, widziałem jego krzywdę, jego nie. Chodzi o postawę, która domaga się, która zostaje w sercu, która domaga się czynnego zaangażowania w los tego człowieka, w pomoc temu człowiekowi, która powoduje, że rodzi się jakiś czyn w moim życiu, w stosunku właśnie w związku z tym miłosierdziem, jakie mam do drugiego człowieka. Bliskoznacznym słowem do tego miłosierdzia jest słowo sympatia. Ono się składa z greckich słów syn, co znaczy razem z czymś, i paschein, co znaczy doświadczyć, cierpieć, czyli po prostu współcierpieć, współczuć razem z drugim człowiekiem. Tak jak on czuje, tak też samemu zacząć czuć, chociaż fizycznie w tym nie jesteśmy, co on, nie przeżywamy tego samego, ale poprzez właśnie tę postawę miłosierdzia zaczynamy współczuć. No i trzeba powiedzieć, niestety, że nie jest to wcale taka powszechna postawa. Zresztą dlatego też Pan Jezus w błogosławieństwach porusza tę kwestię. Bo z natury jesteśmy ludźmi, którzy no niestety jesteśmy egocentryczni. Kręcimy się wokół tego, co nam się chce, czego my pragniemy. Nie jest aż takie ważne, co ona czuje, co on czuje, co on myśli, tylko ważne, co ja czuję, co ja myślę. Czy mi jest dobrze? Czy to będzie miłe dla mnie, czy nie? Wielu ludzi tak się skupia na sobie, że nie za bardzo mają czas i ochotę, żeby pomyśleć o innych, żeby się zastanowić, co oni przeżywają. A jeśli już jesteśmy czasem współczujący, to w tym współczuciu bywamy zbyt powierzchowni, zbyt pobieżni. Po prostu szybko przechodzi, oj, współczuję Cię, kochana, i poleciamy, i za chwilę już tam. Jakie to współczucie, jak nas naprawdę nie obchodzi. Oj, poruszamy się, gdzieś serce nam się trochę poruszy, bośmy się dowiedzieli, oj, bo dziecko utopiło się w studni, no to się poruszyliśmy, no tego. Ale już następnego dnia nie za bardzo pamiętamy o tym. No, bo on też, no, odległa sprawa, nie ma go tutaj między nami, i tak dalej. Ale ktoś, kto go znał, no to powinien z nim płakać razem. Nie? Jesteśmy zbyt pobieżni, dlatego, że jesteśmy skoncentrowani na sobie, za bardzo na sobie. A Pan Jezus właśnie chce nam uzmysłowić, żeby chciał zobaczyć w nas więcej tego miłosierdzia, tej postawy litości w stosunku do drugiego człowieka. Dlaczego powinniśmy przyłożyć się do okazywania miłosierdzia dla innych? Po pierwsze, dlatego, że to pozwala nam należycie właśnie wczuć się w położenie drugiego człowieka i rozpoznać jego aktualne potrzeby i oczekiwania i stosownie do nich się zacząć zachowywać. Jeżeli my to zaniedbamy, to po prostu nie rozumiemy, co drugi człowiek, bo nie skupimy się. Jeżeli nie pamiętamy, że to jest wolą Bożą w stosunku do nas, żeby się wczuwać w sytuację drugiego człowieka, to by po prostu, no żeby się wczuć, to trzeba trochę uwagi poświęcić, tak czy nie? Nie wystarczy powiedzieć, no jak tam się masz, a jak tam się masz, no to, no to, no nieźle, a no to ci współczuję i już poszedł. Nie? No weźmy ilustrację. Oto Pan Jezus przychodzi na kilka dni przed swoją śmiercią do Betanii, do domu Marii i Marty. A gdy szli, czytamy w Łukasza 10:38, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadła u stóp Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi. A przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Różnie oczywiście tę historię można rozumieć, różne dobre wnioski z tej historii wyciągnąć, ale ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj się skupili na samym Panu Jezusie. Oto Pan Jezus na kilka dni przed swoją śmiercią przyszedł do zaprzyjaźnionego domu, gdzie mieszkała Maria i Marta i ich brat Łazarz. To był dom przyjazdu. Jezus był w tym czasie jak gdyby pod presją. Wiedział, że za parę dni będzie umierał. Nie? Żydzi tam już się namierzali, szczuli za nim, tam próbowali go podejść w jakiś sposób. Spiski różne tam kombinowali, żeby go jak najszybciej wyeliminować. I przychodzi do domu przyjaciół. Przychodzi, a wie, że za parę dni będzie umierał. Też tylko dosłownie tam dzieliło go 2 czy 3 dni od śmierci. Co komuś takiemu jest potrzebne? Żeby się najeść dużo? Żeby się pobawić, żeby tego skosztować i tego skosztować i tego skosztować i jeszcze tamtego skosztować? Nie. Komuś takiemu jak Jezus, jakbyśmy tak troszeczkę chcieli wejść w skórę Jezusa w tym momencie, potrzeba po prostu serdeczności, wyciszenia. Nawet ta herbata nie jest potrzebna. Nie jest aż taka ważna. Jeśli ja wiem, że za chwilę będę umierał, to co mi tam ważne, czy z pustym żołądkiem, czy nie z pustym żołądkiem. Lepiej nawet bym powiedział na logikę, im bardziej pusty, tym będzie łatwiej umierać. Nie będzie tych wszystkich różnych historii związanych z perystaltyką, jelit i tak dalej, tam takie historie. Nie? I patrzcie. I Maria chwyta istotę tego, o co chodzi Jezusowi. Siada przy Jezusie cichutko i chce posłuchać, z nim porozmawiać. Słucha. Nieważna herbata, nieważne ryby, nieważny chleb, nieważna kiełbasa, nieważne to wszystko. Czy to w takim naczyniu, czy w takim, czy to od kompletu, czy nie od kompletu, czy to łyżeczkę po lewej, czy po prawej, czy chusteczki trzeba, czy i tak dalej, czy świeczkę zapalać, czy później. To nieważne jest w ogóle w tym momencie. Jest Jezus, za chwilę będzie umierał. Ciężko mu jest, zmaga się. Przyszedł do przyjaznego miejsca, chce usiąść. I nic nie potrzeba, tylko społeczności. Ale Marta nie potrafi, nie chwyta idei, nie rozumie, o co chodzi Jezusowi i krząta się koło różnej posługi. Mało tego, wprowadza pewną pretensję. Czemu ty nie powie, ona se siedzi, a ja to muszę robić. Pani, nie dbasz o to, no zrób to jakiś porządek. Z tą moją siostrą, bo ja nie mogę. Rodzice już poumierali, nie ma komu jej wychować. No co ona w ogóle? I robi się w ogóle napięcie. I to jest dobra ilustracja, jak właśnie, gdy człowiek zaniedba tę postawę miłosierdzia, tej litości, tego wczucia się, jak może nie rozpoznać, o co drugiemu człowiekowi chodzi. I bywa, że robimy coś w stosunku do innych ludzi, A tak naprawdę wcale nie okazujemy im miłosierdzia wtedy, tylko jeszcze bardziej im przykrość robimy. Marta swoją postawą Jezusowi robiła przykrość praktycznie. Ale gdyby była jak Maria, gdyby się tak chciała wsłuchać, zrozumieć, że tylko jednego teraz potrzeba, niewiele potrzeba, Jezusowi nie chodzi już o nic, nie? I jej nie powinno o nic chodzić, jak tylko usiąść przy nim, przytulić się, posłuchać, może pomilczeć razem. I to wszystko, nic więcej nie potrzeba. I to jest wielka myśl, że dlatego powinniśmy być miłosierni w swoim nastawieniu do drugich ludzi, bo to nam pozwala uchwycić to, co oni przeżywają. To nas prowadzi do tego, że rozumiemy drugiego człowieka, że możemy wiedzieć, że dlaczego ty jesteś taki skrzywiony. No jak ja się nie zajmę, nie skupię na tym, to będę mógł myśleć, że jesteś na przykład źle do mnie nastawiony. Dzięki temu, że tę postawę przyjmujemy, wtedy możemy po prostu znacznie łatwiej okazać wspaniałą myślność drugiemu człowiekowi i mu przebaczyć, to po drugie. Właśnie dlatego, że zaczynamy się wczuwać w sytuację, wchodzić w skórę drugiego człowieka. Gdy ktoś na przykład jest nieuprzejmy w stosunku do nas, łatwo się irytuje, no to jeżeli będziemy pobieżni, nie będziemy mieli tej postawy empatii, tego miłosierdzia, tej litości, tego wczuwania się, współczucia, no to możemy po prostu mówić, a co ty taki jest? I w ogóle jeszcze możemy też przykrość jakąś zrobić. Ale jeżeli spróbujemy zrozumieć, wczuć się, o co chodzi, to może ten człowiek akurat jest bardzo zraniony, albo cierpi, może coś go bardzo boli, albo może coś go gnębi, sobie nie może z tym poradzić i po prostu w taki sposób niekontrolowany reaguje. I nie dlatego, że on jest taki zły, taki źle do nas nastawiony, tylko po prostu no mówi się nawet między ludźmi, że co ty dzisiaj chyba lewą nogą wstać, czy coś tam, nie? A co tam się wydarzyło? Bo czasem mamy takie chwile i jak się nie wczujemy, no to po prostu tylko się jeszcze ustawimy, jak on mi tak, to ja mu też tak. Ale jeśli przyjmiemy tę postawę, o której mówi Pan Jezus w tym błogosławieństwie, to możemy wybaczyć drugiemu człowiekowi krzywą minę, jego złe zachowanie. Bo jak francuskie przysłowie mówi, wszystko zrozumieć, to znaczy wszystko wybaczyć. Jeśli zrozumie, jeśli się wczuję, zrozumie, dlaczego moja żona dzisiaj tak się zachowuje, to jej wybaczę jej jakieś tam chimery. Jeśli zrozumie, dlaczego jeden z braci śpi na nabożeństwie, to nie będę miał do niego pretensji, że zasnął w czasie moim, ja taki święty kaznodzieja, taki tego, ja tu głoszę, tak się przygotowałem, a on śpi. To ja nie będę zły na niego, jak zrozumiem, jak się wczuję, bo wiem, że jeśli potrafię sobie wyobrazić, że ciężko pracowałem cały dzień na świeżym powietrzu, zjadłem super obiad potem i przyszedłem, usiadłem, a jeszcze włączyli piecyki elektryczne i próbuję sobie siebie tam posadzić, jak ja bym się zachowywał, to ja nie mam absolutnie już najmniejszej pretensji do kogokolwiek, kto zaśnie w czasie nabożeństwa. Ale jeśli nie okaże tego miłosierdzia, tej postawy, której mi Pan Jezus, no to będę patrzył, kto to zasypia. No, już jestem niezadowolony. Przechodzą i śpią. Śpią, moich kazania się wysypiają i tak dalej. Pytamy myśl? Jak zrozumie? Ale żeby zrozumieć, to trzeba troszeczkę się wysilić, no nie? Trzeba wejść w skórę drugiego człowieka, trzeba pomyśleć, co on przeżywa, co on robił, czy miał czas ostatniej nocy się wyspać, całą noc, żeby spać 12 godzin, czy tam nie wiem. Jak wygląda jego życie, jak może ma kłopoty ze zdrowiem jakimś i tak dalej. To wszystko, jak ja to zrozumiem, to bym tylko przytulił tego śpioszka po prostu. Powiedział, niech cię Bóg błogosławi. Nie ma żadnego problemu, że zasnąłeś. Mam nadzieję, że rozumiemy. Poza tym, co najważniejsze, dlatego powinniśmy się przyłożyć bardziej do okazywania miłosierdzia dla innych, bo w ten sposób stajemy się podobni do samego Pana Jezusa. Nie ma dla nas silniejszego bodźca, jak to, żeby upodabniać się do Jezusa. On przyszedł na świat, wszedł w naszą skórę, aby dać nam pewność, że może nas dobrze zrozumieć. Podobnił się we wszystkim do bracia, gdzieśmy to już rozważali, żeby było jasne, że On nas rozumie, że On się wczuwa, On wie, co to znaczy nie być wyspanym, nie? Wie, co to znaczy zasnąć w czasie burzy. Tak być zmęczonym, że zaraz burza szaleje na morzu, a on śpi w łódce, aż go muszą budzić. On wie, co to znaczy być głodnym, chodzić i kamień leży i patrzeć, i widzieć w kamieniu chleb i słyszeć szepty diabła, weź ten kamień, zrobisz z niego chleb. Nie? Więc gdy nastawiamy się tak do bliźniego, serce tak otwieramy, tak zaczynamy się wczuwać, to się upadabniamy do naszego Pana Jezusa. William Barclay, który jest komentatorem Nowego Testamentu, przytoczył pewną ilustrację z życia królowej Wiktorii. Otóż ta królowa Wiktoria przyjaźniła się z dziekanem Tulochem i jego małżonką. No i tak się stało, że gdy umarł mąż królowej Wiktorii, książę Albert, Wiktoria owdowiała, po jakimś czasie umarł też ten dziekan i żona tego dziekana została sama. I któregoś razu niespodziewanie królowa Wiktoria przyszła do tej wdowy po dziekanie Tulochu, a ta już leżała w łóżku. I gdy powiedziano jej, że właśnie przyszła ta królowa do niej w odwiedziny, ona szybciutko zaczęła się zrywać, próbować jakąś przyjąć postawę nowego poddanej, no bo królowa weszła. A królowa powiedziała w drzwiach: moja droga, nie wstawaj. Nie przyszłam dzisiaj do ciebie jako królowa do poddanej, ale jako kobieta, która straciła męża do drugiej kobiety, która również owdowiała. Leż sobie na łóżku, siadła tam obok mnie. I to jest piękny obraz tego, co Bóg zrobił w Chrystusie Jezusie w stosunku do nas, przychodząc na ten świat. Przyszedł w postaci człowieka, przyjął postać człowieka, doświadczył wszystkiego, co my, z wyjątkiem grzechu, żeby nas zrozumieć. Tak Bóg postąpił w Chrystusie i gdy my przykładamy serce do tego, żeby okazywać miłosierdzie dla drugiego człowieka, to podobamy się Bogu, bo robimy coś, co jest w sercu samego Boga. Więc podsumowując, moglibyśmy powiedzieć: o, jakże szczęśliwy jest człowiek, który wczuwa się w położenie innych do tego stopnia, że patrzy ich oczami, myśli ich umysłem i czuje ich serce. Kto bowiem tak czyni, przekona się, że inni też będą tak czynić w stosunku do niego. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzie dostąpią. Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, mówi Pan Jezus, tak i wy im czyńcie. Jeśli okażesz serce dla drugiego, nie będziesz taki zasadniczy, nie będziesz wyliczał, nie będziesz tego, tylko będziesz miał szerokie serce, bo się wysilisz, bo zadasz sobie trud, żeby zrozumieć drugiego człowieka, dlaczego jest taki krzywy, dlaczego tak postąpił, dlaczego zrobił na przekór, dlaczego jest uparty, dlaczego. Nie będziesz tylko walił po głowie, tylko będziesz okazywał serce, to spotka również i ciebie. A nade wszystko będziesz miał radość i błogosławieństwo i szczęście w sercu, bo właśnie tak Bóg postępuje w stosunku do nas. A mamy być naśladowcami Boga, naucza nas Słowo Boże. I nie ma dla Boga milszego obrazka na ziemi, jak człowiek, który stara się być jak On, który stara się Mu poddawać, stara się Mu poddawać. Powstańmy, bracia i siostry, i spróbujmy na myśli, w ciszy spojrzeć na swoje życie, na swoje postawy, na swoje własne serce w świetle tego błogosławieństwa i porozmawiajmy z Panem naszym Jezusem, co może byśmy chcieli zmienić. Może sami doświadczyliśmy kiedyś miłosierdzia, podziękujmy za nie i niech to będzie też dla nas bodźcem, żebyśmy tacy byli dla innych. Może za mało przykładamy się, żeby zrozumieć innych ludzi. Za mało miłosierdzia w nas, za dużo takiego rozliczania, za bardzo jesteśmy zasadniczy w naszych postawach. Pokuszmy się przed Bogiem, przeprośmy. Może trzeba będzie kogoś z naszych bliskich przeprosić, że byliśmy tacy nieprzejednani, że byliśmy tacy ostrzy w naszych postawach w stosunku do dzieci, do rodziców, do rodzeństwa. Może tutaj w zborze do siebie nawzajem. To jest czas na refleksję, czas, bo te błogosławieństwa, które omawiamy, są po to, żebyśmy zmieniali nasze życie, bo nie chodzi o to, żebyśmy sobie porozważali tylko, co to znaczy, tylko żebyśmy zmieniali się, stawali się jak On. Módlmy się.